Magazyn morski w Radiu Gdańsk.
Witam Państwa, Anna Rębas. Dziś 18 stycznia, jesteśmy już po zakończonych regatach transatlantyckich z Wysp Kanaryjskich na Karaiby. Po prawie 9 dobach rywalizacji przez ocean, polska załoga zameldowała się na mecie w Grenadzie jako pierwsza. Ze mną Monika Bronicka, presoficer I Love Poland. Powiedz, jak się ta rywalizacja zakończyła, jak przebiegała i co mówią żeglarze?
I Love Poland wpłynął na metę przy Grenadzie, kończąc regaty Rock Transatlantic Race 2023 na pierwszym miejscu Line Honors. To znaczy, że zwyciężył wśród wszystkich jachtów jednokadłubowych.
Gratulacje. Bo to wielkie zwycięstwo, prawda?
Tak, to duży wyczyn, tak naprawdę historyczny wyczyn polskiego jachtu w regatach transatlantyckich, czyli przez cały Ocean Atlantycki. Tutaj trasa wiodła od Lanzarote na Wyspach Kanaryjskich do Grenady na Karaibach i mierzyła około 3000 mil morskich. I konkurencja nie była lekka, ponieważ I Love Poland tak naprawdę nie był stawiany tutaj w roli faworyta. Walczył z dużo większym 115-stopowym jachtem Yasi, nowoczesną jednostką, także z łódką klasy Imoca oraz bliźniaczym Volvo Open 70.
Wiem, że jeszcze przed i w trakcie żeglarze mówili tak, że chcą, żeby było dużo wiatru, żeby było dużo rekordów i żeby było mokro i niewygodnie. I pewnie tak było podczas tych regat.
Tak, rzeczywiście, to prawie 9 dób żeglugi przez Atlantyk, więc było mokro i niewygodnie. Raporty, które otrzymywaliśmy z jachtu, mówiły oczywiście o tonach wody przelewających się przez pokład, o walce z żaglami, o walce z wiatrem, ale też czasami szukaniem wiatru, bo ten wiatr nie był cały czas stabilny, jak to na morzu czy na oceanie bywa, więc tutaj rzeczywiście 14 osób załogi, wszyscy Polacy, więc ogromny szacunek i duża wykonana praca.
Kiedy rozmawiam z tobą, to akurat spływają te wszystkie depesze, informacje. Facebook się tutaj uaktywnił. Na gorąco jakby rozmawiamy, na gorąco ty też odbierasz informacje. Pewnie za chwilę będziesz rozmawiała z żeglarzami, prawda? I jak dalej będzie wyglądała ta ceremonia? Jak będzie to wyglądało? Jak będzie wyglądał pobyt na Wyspach Karaibskich? Oni wracają, zostają tam?
Tutaj jest kilka klasyfikacji, które są liczone w takich regatach, więc załoga I Love Poland wygrała tą klasyfikację Line Honors, czyli zwyciężyła wśród wszystkich jachtów jednokadłubowych. Zajęła także pierwsze miejsce, to już wiemy teraz, w kategorii IRC Super Zero. To jest kategoria po przelicznikach wśród tych największych jachtów. Natomiast żeby całe regaty zostały zakończone i wszystkie klasyfikacje tutaj się odbyły, to muszą wszystkie jachty dopłynąć do mety, a to jeszcze potrwa ładnych parę dni. I Love Poland tutaj przez te kilka dni wypracowało ogromną przewagę, 150 mil nad kolejnym jachtem, który tak naprawdę dopiero za kilkanaście godzin dopłynie na Grenadę do mety.
Ale żaden jacht już nie odbierze Polakom zwycięstwa?
Nie, już tutaj nie ma takiej możliwości, także tutaj już mamy zwycięzców w tych dwóch kategoriach i jest z nimi załoga I Love Poland. Co do planów, to jacht przepłynie dalej na Antikę, skąd później w lutym będzie startował w kolejnych regatach na Karaibach, także w międzyczasie załoga wróci na krótki czas do kraju i później wystartuje w cyklu regat karaibskich.
To pięknie się ten sezon rozpoczął. Ja przypomnę Państwu tylko, że po 8 dniach, 23 godzinach, 43 minutach i 25 sekundach od startu przy Lanzarote, tak?
Tak, dokładnie. I to jest tak naprawdę półtorej doby szybciej niż w ubiegłym roku. W ubiegłym roku było to ponad 10 dni i I Love Poland był trzeci na mecie wśród jednokadłubowców i trzeci w kategorii IRC Super Zero. Także tutaj poprawiony wynik i tak naprawdę rekord tutaj polskiej jednostki.
Gratulacje, wielkie zwycięstwo polskiego jachtu i wielki sukces, zwłaszcza, że za I Love Poland 115-stopowy Yasi, jednostka klasy Imoca i te bliźniacze Volvo Open 70, tak? Z tego, co słyszę.
żadne regaty nie są łatwe, natomiast tutaj no, konkurencja też nie była lekka, długa trasa, natomiast założenia taktyczne, które tak naprawdę dopiero weryfikowane były po wielu dniach, ponieważ stawka się rozjechała po oceanie i do końca nie było wiadomo, która strona będzie bardziej korzystna na mecie, natomiast tutaj od początku konsekwentna żegluga załogi Isle of Poland doprowadziła do zwycięstwa.
A miałaś kontakt przez te 8 dni i 23 godziny z żeglarzami?
Tak, to były informacje krótkie, przesyłane przez telefon satelitarny, czy też krótkie informacje tekstowe. No, cały czas były różne tam obawy, były też awarie sprzętu drobne, ale załoga sobie świetnie z nimi poradziła i wszyscy już od 2 dni jak najszybciej dążyli do tego, żeby dopłynąć do mety, bo jednak no, 9 dni na morzu w 14-osobowej ekipie to też nie jest łatwe i dla psychiki, i też dla zdrowia. Więc tutaj i żywienie było wcześniej dopracowane i wiele różnych elementów i na pewno załoga zasłużyła tutaj na odpoczynek teraz po takim długim czasie.
Ja już teraz zapraszam Państwa na rozmowę z załogą i ze sternikiem Grzegorzem Baranowskim i Grzegorzem Goździkiem, bo chyba we dwójkę płynęli, prawda? Tym
tak,
razem.
Dokładnie.
I będzie ta rozmowa pewnie możliwa dzięki Pani pomocy w Studio Radia Gdańsk za pewnie kilka tygodni, tak? Jak wrócą do kraju.
Tak, dokładnie. No, jeszcze troszkę obowiązków przed nimi i na pewno po powrocie.
To jesteśmy pierwsi.
Jesteśmy
pierwsi, czekamy na wizytę w studio i opowieści, bo przypomnę Państwu, że to tak naprawdę trasa 3000 mil morskich przez Atlantyk. Oni przepłynęli 3408 mil, tak? Dokładnie.
Tak, dokładnie. No to wynika z tego, że w linii prostej jest 3000 mil morskich, natomiast no, w żeglarstwie rzadko kiedy się żegluje prosto, to się odbywa klasowanie. To akurat były kursy z wiatrem, ale też na takie jednostki jak Volvo Opus 70 nie żegluje się prosto z wiatrem, tylko się płynie kursami dwakształgowymi na Gennakerze, także było dużo manewrów wykonywania zwrotów z wiatrem i stąd ten faktyczny, fizyczny dystans pokonany jest dużo dłuższy niż trasa prosta.
Pani Moniko, gdzie my możemy zobaczyć, jak oni się cieszą, oprócz tego, że na Facebooku i jakie są nagrody i co jest nagrodą w takich regatach?
Nagroda to zwykle puchar, także to
puchar.
Jest, no ale przede wszystkim tytuł zwycięzcy Lionel North, także to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Na pewno wkrótce albo już w tej chwili na stronach organizatora są relacje i tutaj na pewno zobaczymy jak to wygląda na bieżąco, a my też na naszych profilach, jak tylko otrzymamy materiały, to będziemy publikować jak najbardziej.
A my też czekamy na zdjęcia i czekamy na zwycięstwo Igi Świątek, bo to będzie wtedy już komplet. I czekamy na zdjęcia z regat.
Magazyn morski w Radiu Gdańsk.
Dziś w mojej audycji wracamy jeszcze do tragedii promu Jan Heweliusz. 13 stycznia tego roku cały marynarski świat przypomniał sobie to, co 30 lat temu przeżywaliśmy wszyscy. W tym dniu Narodowe Muzeum Morskie postanowiło też zaprezentować dziennikarzom pamiątki przekazane do muzeum przez Grzegorza Sudoła, drugiego elektryka z Heweliusza. Trafiły tutaj bezcenne rzeczy, saszetka z dokumentami, kombinezon ratunkowy i wiele innych, o których opowiedzą teraz Wojciech Ronowski i Marcin Westphal z Narodowego Muzeum Morskiego. W materiale usłyszycie Państwo także fragmenty archiwalnych rozmów z ekspertami z dziedziny stateczności jednostek, takich właśnie jak promy. Prześledzę jeszcze w skrócie moment tragedii i jej okoliczności.
Wojciech Ronowski, Zespół do spraw Historii Techniki Morskiej i Rzecznej, Narodowy Muzeum Morskie w Gdańsku.
Dużo macie takich pamiątek z Heweliusza? Czy te rzeczy przekazane dzisiaj przez drugiego elektryka to są unikaty? Bo wiem, że swego czasu dotarło do Was koło ratunkowe z Heweliusza.
Tak, mamy koło ratunkowe oryginalne z promu Jan Heweliusz, które było zabytkiem znajdującym się w zbiorach działu historii żeglugi i handlu morskiego. Natomiast teraz ten dwa komplety zabytków, które do nas dotarły w postaci kombinezonu ratunkowego oraz dokumentów osobistych, które zechciał nam przekazać pan Grzegorz Sudwoj, tak jak pani wspomniała, drugi elektryk, który pływał na promie Jan Heweliusz, są unikatowe i niepowtarzalne. Te obiekty, które zechciał przekazać nam w darze pan Grzegorz Sudwoj, zostaną poddane konserwacji, przygotowane do prezentowania publiczności i zapewne dyrekcja zdecyduje, w którym momencie i gdzie będą one przedstawiane.
był 13 stycznia 1993 roku. Na nabrzeżu w Świnoujściu stoi polski prom i Jan Heweliusz. Jest 21.30. Za chwilę po naprawie klapy zamykającej wnętrze pokładu Heweliusz wyruszy do Isztat. Nigdy tam nie dopłynie. Dowódca promu, kapitan żeglugi wielkiej Andrzej Łasiewicz, ma 46 lat i 13-letni staż kapitański. Cieszy się opinią znakomitego fachowca. Pada komenda, odbijamy.
Byłem w sztormie na Biskaju, ten sam sztorm połamał mi nogę.
Kapitan żeglugi wielkiej Marek Buś.
A byłem na statku, na którym było nas tylko dwóch. Malutki szwedzki kapitan i ja, i przy zmianie wachty powiedział, że polski statek zatonął, że polski prom. I jak powiedział, że zginęli wszyscy pasażerowie, że uratowali się tylko członkowie załogi, a wszyscy pasażerowie zginęli, to spojrzał na mnie z takim wymownym wyrzutem, a ja oczywiście nic nie mogłem powiedzieć ani odpowiedzieć, bo wiedzieliśmy tyle samo w tym momencie. W związku z tym mam do tego sztormu stosunek osobisty.
Około 4:00 Heweliusz mija północno-zachodni cypel Rugi. Promem coraz bardziej kiwa. Kapitan Andrzej Łasiewicz decyduje się na ustawienie statku dziobem w kierunku fal. Próbuje schować się za rugię.
Siła wiatru i siła tego sztormu zaskoczyła nie tylko jego, zaskoczyła w zasadzie wszystkich. Może niektórych takich bardzo czujnych meteorologów, ale chyba większość użytkowników morza była tym sztormem zaskoczona wówczas.
Czy katastrofy Heweliusza można było uniknąć?
Przewidywalna była góra lodowa na kursie Titanica. Tak i zła pogoda jest przewidywalna. Problem operacyjny, że podejmujemy decyzję na nie, jeśli jest zła pogoda. Także to są wszystko rzeczy przewidywalne. To nie można powiedzieć, że spadł meteoryt i trafił w statek.
Marcin Westphal, zastępca dyrektora do spraw merytorycznych. Jesteśmy w przededniu tak naprawdę 30. rocznicy zatonięcia promu Jan Heweliusz, bo miało to miejsce faktycznie tuż po godzinie 5.14 stycznia 1993 roku. Przechył promu nastąpił już troszeczkę wcześniej, natomiast to tragiczne przewrócenie się najpierw na burtę, a potem do góry dnem, to rzeczywiście jest parę minut po godzinie 5. No i w historii polskiej marynarki handlowej po II wojnie światowej jest to największa tragedia w ogóle, natomiast w historii całej marynarki handlowej wydarzenie bez precedensu, bo wszyscy pasażerowie, którzy znajdowali się wtedy na promie, ponieśli śmierć, 35 osób. No i dzisiaj Narodowe Muzeum Morskie chciało oddać cześć tym ofiarom, upamiętnić w jakiś sposób zarówno tych, którzy zginęli na promie Jan Heweliusz, jak i w ogóle wszystkich tych, którzy nie powrócili z morza. Złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem, który tutaj obok muzeum się znajduje, zapaliliśmy znicze i uczciliśmy ich minutą ciszy.
A ten pomnik to też jest bardzo ciekawa ekspozycja, bo to jest kotwica.
Tak, to jest jedna z kotwic z promu Jan Heweliusz, która została wykorzystana i niejako wkomponowana w ten pomnik, także to jest to kolejny symbol, który może oglądać i właśnie, który dzisiaj posłużył również do upamiętnienia tego wydarzenia. A przechodząc do kwestii eksponatów, to osobiście z darczyńcą, z panem Grzegorzem Sudwojem nie rozmawiałem, natomiast oglądając te obiekty, no to jest wyjątkowe uczucie, wyjątkowe wrażenie, no bo mamy do czynienia z pamiątkami, bardzo osobistymi przedmiotami, które były własnością człowieka, który przeżył te tragedie. On pewnie już do końca życia tego nie zapomni. To są przedmioty, które w normalnych warunkach, myślę, każdy z nas potraktowałby jako coś zwykłego, normalnego, breloczek do kluczy, zegarek elektroniczny, dokumenty, no coś, co każdy z nas w domu ma. Natomiast tu w kontekście tej tragedii, tego co się wydarzyło, to są obiekty wyjątkowe i szczególne. Zarówno my, muzealnicy, jak i nasi goście, za każdym razem, kiedy mogą oglądać obiekty, które można powiązać z konkretną osobą, znaną z imienia i nazwiska, z konkretnym wydarzeniem, to odbieramy to zupełnie inaczej. To jest coś szczególnego, coś z czym nieczęsto mamy do czynienia, bo ile mamy w muzeum wiele wspaniałych, wyjątkowych eksponatów, o tyle niewiele jest takich, gdzie jest ta relacja osobista, gdzie człowiek, który przeżył tak szczególne wydarzenie, zdecydował się nam to przekazać. Człowiek, który cały czas o tym pamięta, który gdzieś przeżywa to, no bo to trudno o tym nie myśleć i trudno zapomnieć o takim wydarzeniu w życiu. Jednak stwierdził, że depozytariuszem tej pamięci, tej pamięci o ofiarach, o tym człowieku, o tym wydarzeniu, powinno być muzeum. No i to jest dla nas też szczególny moment, bo to jest pewien dowód zaufania do nas, do tego, że tą naszą rolę wypełniamy dobrze, że działamy tak, jak powinniśmy działać i że warto przekazać tak wyjątkowe pamiątki do naszego muzeum.
Ja tylko dodam, że wielu pasażerów zostało zaskoczonych we śnie podczas tej tragedii i w sumie zginęło 55 osób, 20 marynarzy, w tym kapitan Andrzej Ułasiewicz i 35 kierowców.
Na tratwie, którą otwierał oficer pożarowy, były tylko 3 osoby w chwili wodowania. Tu w ogóle tracono miejsca w tratwach. I tą tratwę wywrócił właśnie niemiecki śmigłowiec, zaczepiając ją linką. Być może tych wektorów składowych było więcej. Tą tratwę jedną otworzył pan Kochanowski, który po prostu stał w niej i nie miał kombinezonu i krzyczał, że proszę, wchodźcie, wchodźcie. To jest jedyny sposób i tak jakby agitował.
15 stycznia o godzinie 16:45 akcja ratownicza została zakończona. Bilans katastrofy był tragiczny. Spośród 64 osób obecnych na pokładzie Jana Heweliusza uratowano zaledwie 9 ludzi. Ciał 6 osób nie udało się odnaleźć. Pod koniec grudnia podawaliśmy informację o tym, że jacht Mazurek, na którym Krystyna Chojnowska-Liskiewicz opłynęła świat w latach 76-78, trafił do Gdańska. Zakupiło go Narodowe Muzeum Morskie. Jacht przez ostatnie lata był w prywatnych rękach, teraz nadal ma służyć żeglarzom i edukacji żeglarskiej. W jakim stanie technicznym jest Mazurek, o tym rozmawiam dziś z jego konstruktorem Wacławem Liskiewiczem. Narodowe Muzeum Morskie przejęło, kupiło Mazurka. To dobre posunięcie, panie kapitanie?
No bardzo dobre. Nam zależało na tym, żeby Mazurek, że tak powiem, wrócił do muzeum. Zwłaszcza, że no jest w jakimś sensie jednostką historyczną. Po rejsie PZZ zamienił go trochę na jacht czarterowy. Tam głównie bywali Czesi. Potem w efekcie parę lat stał w Trzebieży. Nikt go nie eksploatował. Kupił go prywatny armator, który myślał trochę o regatach. No, jednostka nie bardzo się nadaje na regaty.
Dlaczego?
Nie, no wie pani, to był zrobiony jak na bardzo długą żeglugę oceaniczną, a nie na regaty. Poza tym ten stary kształt kadłuba, więc to już nie, że tak powiem, nie te czasy.
Nie bierze wody tak, jak powinien, tak?
No nie, no po prostu są inne opływy kadłuba.
Opływy, tak.
No, szybkość stosunkowo i to wszystko się do regat nie nadawało. W związku z tym pojawiła się możliwość od zakupu tego jednostki przez Narodowe Muzeum Morskie. No i dzięki inicjatywie dyrektora Domżala z Narodowego Muzeum Morskiego w końcu, że tak powiem, doszło, zresztą przy poparciu również Witkowskiego
z
Pomorskiego Związku Żeglarskiego, doszło do zakupu tego jachtu. No jest on w tej chwili, stoi w AZS-ie, w jachtklubie AZS-u w Szczecinie. No i stamtąd będziemy go na przełomie kwietnia, maja przeprowadzali do Gdańska.
Ale on wróci o swoich siłach. W jakiej jest
tak,
kondycji?
Tak, tak. No więc tam jest trochę kłopotów z instalacjami, ale mam nadzieję, że to opanujemy bez problemów. Jeśli chodzi o sprawy, że tak powiem, pokładowe, to jest wszystko w porządku. No jak tu wróci, to będziemy się starali jakoś doprowadzić go do stanu, że tak powiem, poprzedniego. Podpisaliśmy jako Akademicki Klub Morski umowę intencyjną z Narodowym Muzeum Morskim, że będziemy pomagać przy eksploatacji tego jachtu. W związku z tym, że plany są takie, że jacht ma stać na szafarni, tam w pobliżu tych historycznych jednostek Konrada, nie Konrada, tam powiedzmy antyki, i generalnie będzie służył jako obiekt pływający do jakichś ewentualnie wyjść na jakieś zdarzenia żeglarskie, jakieś zloty otwarcia sezonu i tego typu rzeczy, plus ewentualnie jakieś niewielkie wycieczki z gośćmi muzeum, ewentualnie czy z młodzieżą na Westerplatte i z powrotem.
Ale to bardzo dobrze, że będzie służył edukacji żeglarskiej, że nie trafi do Centrum Konserwacji Wraków,
no nie,
statków,
on jest,
do Tczewa.
No on jest w takim stanie, że nie kwalifikuje się jeszcze do tego Tczewa, a generalnie no, w dłuższym, że tak powiem, perspektywie czasowej, to sądzę, że w końcu no, trafi tam po prostu ewentualnie do tego nowego Muzeum Morskiego, które podobno ma być we Władysławowie.
Ale tak czy owak dobrze, że chyba z prywatnych rąk trafił do Muzeum Morskiego i że tutaj do Gdańska właśnie.
No tak, no mam nadzieję, że to będzie drugi, że tak powiem, triumfalne wejście Mazurka do Gdańska.
Rok powstania Mazurka to...
Rok powstania Mazurka, 74, trzeci, czwarty kwartał.
No ale to galopem żeście to zbudowali przed rejsem, pani kapitan Liskiewicz.
No tak, bo tam żeśmy po raz pierwszy w stoczni zastosowali technologię budowy pokładu one-off. Czyli bez formy, bez niczego został zrobiony dodatkowy pokład. Zresztą Krystyna już była wtedy u nas na nadzorach w stoczni, także tam żeśmy te wszystkie rzeczy uzgadniali. Projekt powstał bardzo szybko, a kadł standardowy ze szmaragda.
Dziś jeszcze buduje się takie jednostki?
Już nie.
Już nie.
Kwestia szmaragdy, seria szmaragdu zamknęła się w latach przed końcem lat 80, przed rokiem 80.
Mhm. Panie kapitanie, wczoraj dokładnie zwyciężył I Love Poland, jacht Polskiej Fundacji Narodowej. To jest zupełnie inna jednostka, zupełnie inny kadłub.
Zupełnie inna historia, zupełnie inny świat.
Tak jest. Atlantyk pokonany, 9 dób. Im zajęło to przepłynięcie i dosyć dobra pierwsza pozycja, Grenada,
no,
meta.
Zgadza się, to jest jednak, to są jakieś prestiż. Jednostki, no, które de facto można porównać prawie do samochodu Formuły 1. I to się trochę odbywa w tej chwili na świecie, że na zasadzie albo wytrzyma, to przejdzie pierwszy, albo nie wytrzyma i będzie koniec.
I będzie usterka, prawda?
Tak.
I to już wielu tych żeglarzy zaliczyło, te autopiloty popsute, ta elektronika,
no,
która...
No niestety, wie pani, jest to wszystko tak wyżyłowane, że tak powiem, jeśli chodzi o wytrzymałość materiałów i instalacji, że no, w jakimś sensie, to ja mówię, albo wytrzyma, albo nie wytrzyma, no to jest loteryjka trochę, tak jak w samochodach, że tak powiem, bardzo mocno wysilonych, wyścigowych.
Co musiałoby się stać, żebyśmy wrócili do dawnego żeglowania i tego pływania lat 60., 70., myśli pan, że historia...
Nie wrócimy.
Nie wrócimy?
Nie sądzę, żebyśmy wrócili. No, znaczy, wie pani, no będzie zawsze grupa ludzi, którzy będą pływali turystycznie, spokojnie, na zasadzie odpoczynku na wodzie, wybierania dobrych warunków, wybierania dobrych miejsc do pływania, no przechodzenia również oceanów.
Ale wyścig jest jakiejś, wyścig.
Ale wyścig jest wyścig. Poza tym, wie pani, no wyścig fascynuje media. No i tyle. No.
Dobrze się to ogląda, prawda?
Tak. Oczywiście. To jest to samo, jak powiedzmy na olimpiadzie też się szuka w tej chwili
takich
konkurencji,
tak,
takich
jest.
Dyscyplin, które będą widowiskowe. Tak jest rozmowa, chyba, o ile pamiętam, o kitesurfingu na
szybciej,
olimpiadę.
Wyżej, dalej, prawda? Bardzo dziękuję. Pan kapitan Wacław Liskiewicz dziś był państwa i moim gościem. Dziękuję za wizytę w studio.
Bardzo dziękuję, panie redaktor.
Muzeum planuje wiosną sprowadzić jacht do Gdańska. Na razie nie wiadomo, gdzie szykowane jest dla niego miejsce postojowe. Anna Rębas kłania się dziś. Magazyn Morski zrealizował Jacek Puchalski.
Magazyn Morski w Radiu Gdańsk.